Kiedy czytamy ten fragment, rozumiemy kontekst historyczny. Rozumiemy czas proroka Izajasza 700 lat przed Chrystusem. Niemniej jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani czytać i Stary, i Nowy Testament. Stary Testament jest przewodnikiem do Chrystusa. Zawiera wiele symboli, wiele obrazów przenośnych. Używa historii Izraela, aby uczyć nas wielu praw duchowych. Dlatego dzisiaj przyjrzyjmy się temu, co Duch Święty zawarł w tym fragmencie Słowa Bożego i jakie jest przesłanie dla każdego z nas. Niech Pan pomoże każdemu z nas odebrać tą cząstkę pokarmu duchowego, którą dzisiaj przeznaczył dla każdego pragnącego i każdego oczekującego. Bo tylko do takich przychodzi w pełni Słowo Boże. Dlatego jeżeli pragniemy, jeżeli oczekujemy, Bóg jest więcej niż dobry. Daje ponad to, co się modlimy. Ponad to, o czym myślimy. Daje, ale też chce, abyśmy prosili. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, kiedy źle prosicie, prosząc o zaspokojenie swoich pożądliwości. Jakub mówi, wiarołomni, cudzołożnicy. Używa mocnych słów dla takich ludzi. Mówi, nic nie otrzymasz, nic nie otrzymasz, a nawet jeszcze gorzej, będziesz żął skażenie. Bo kto się dla ciała, żnie skażenie. Tylko ci, którzy sieją dla ducha, żną życie wieczne. Dlatego taką postawę musimy mieć. Autor listu do Hebrajczyków mówi jeszcze mocniej. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć. Znaczy, nie podoba się Bogu. To może nawet, nie wiem jak, na kolanach, czy jakieś modły zanosić, których podziwiamy, że oni sami chcą, żeby byli podziwiani, bo on z różańcem idzie przez całą jakąś tam drogę i czy na kolanach idzie i on chce być podziwiany, ale jeżeli nie ma wiary zbawiennej, to i to mu nie pomoże. To jest próżno i darmo. Chociaż tyle ci ludzie się poświęcają. To nie tylko, że jacyś Hindusi śpią na gwoździach, czy tam z lwami, czy z jakimiś wężami, czy tam z jakimś coś jeszcze. Są w kręgu tak zwanego chrześcijaństwa, ogólnie mówiąc, ludzie tu się poświęcają, że nam się to w głowie nie mieści, jak się potrafią poświęcać. Działa taka tajna organizacja katolicka. Deus. Opus się mówi przed. Opus Deus. To Opus Dei. Oni się ostatnio ujawnili. Jest to bardzo niebezpieczna banda w katolicyzmie. To jest bardzo wojująca banda, które potrafią zamordować dla swoich celów, usunąć z drogi przeciwników idei katolickiego panowania nad całym światem. I członkowie tej sekty katolickiej noszą na kolanach co najmniej 2 godziny taką żelazną opaskę. Bo to boli go. On to nosi. Dziennie 2 godziny. Ta sekta jest o tyle niebezpieczna, że oni są ukryci. Oni nie tylko są wśród duchowieństwa. Oni działają w tak zwanym laikacie. I ostatnio czytałem właśnie w gazecie artykuł prasowy. Oni mają najlepsze wille w Warszawie. Bardzo bogaci ludzie. Ponieważ ta mafia katolicka, trzeba ich nazwać, ona nosi na sobie, na swoich rękach wiele niewinnej przelanej krwi. Ale ci ludzie się poświęcają. Oni noszą na łydzie, na kolanie takie żelazne opaski, które wbijają się w skórę. I to krwawi, to boli. Ale to jest sekta diabelska. Nie ma nic wspólnego z Ewangelią, z chrześcijaństwem. I nawet zwierzchnicy, czy tam jacyś przedstawiciele Kościoła katolickiego biją na alarm. I ukazał się ten artykuł prasowy, go czytałem. No i są też zaniepokojeni, jak to się będzie w Polsce rozwijało, bo póki była jeszcze PRL, to oni się nie mogli ujawnić, a teraz oni jakby przy fleszach kamery ujawniają się, złotymi ząbkami się uśmiechają, pustymi brzuszkami się rozpychają wszędzie i wchodzą. Ale Pismo Święte pokazuje te rzeczy. I to, co też również do nas się dotyczy. Brat tutaj dał mocne stwierdzenie. Z tym, że na przyszłość to faktycznie musisz mieć to świadomość, że czasami trzeba też jakby te słowa ważyć. ponieważ, jak sam stwierdziłeś, nawet twój serdeczny przyjaciel nie jest doskonały, bo ty też nie jesteś doskonały. To jest problem, że i my musimy rozumieć jedno słowo, które ono jest problematycznie tłumaczone. Ja byłem na tym spotkaniu w Szczecinie i tam było po angielsku głoszone słowo, a ja sobie sprawdzałem i angielską, i polską wersję. I jest takie w wielu miejscach słowo, gdzie mówi się o po angielsku integrity. I ekwiwalent tego po angielsku jest honesty. A po polsku ciężko to przetłumaczyć. I niektórzy tłumaczą prawość. I jest to dosyć takie bliskie. Ale w niektórych przekładach biblijnych właśnie, tam gdzie po angielsku było integrity, w naszym polskim było nienaganny. I tu już jest problem. Bo integrity i honesty pokazuje, że ktoś wcale nie jest nienaganny. Tylko wręcz przeciwnie, on jest na tyle pokorny, na tyle jakby prawy, że przyznaje się do swoich błędów. I to jest kolosalna różnica. A nienaganny, to on stoi w świetle i mówi, ja jestem nienaganny. I co można mu powiedzieć? Popraw się, zmień się. Tylko mówię, jestem nienaganny. A cała rzesza nas wszystkich bezradnych, jak słyszymy nienaganni, to my głowę w piasek. I nóż w plecy. No bo wcale nie jesteśmy nienaganni. Ja pierwszy jestem naganny. Należy mi się nagana. Za wiele słów, za wiele postaw. Publicznie się to przyznaję. Należy się nagana. Ale z drugiej strony czasami mówię, litości. No ile będziemy ganić? No ile będziemy tłuc? No kochani, no weźcie tak, wytrzymajcie. Cały czas się tak ktoś jeszcze biblio. Łubudu, łubudu. No to ty już biedny mówisz, no głowę mi rozwalisz. No już bym w piasek schował, bym już uciekł stąd. To się nie da. Dlatego my nie mówimy o nienaganności w takim sensie, jakby to podsuwał tutaj ten przekład, czy to słowo polskie. Tylko raczej chcemy skorzystać z tej angielskiej wersji integrity. Zintegrowany ze słowem. Ja bym tak próbował oddawać. Szukam jakiegoś ekwiwalentu polskiego. Nie jestem w stanie w tym momencie sprawdzić, jakie tam jest hebrajskie słowo, ale to taki nam nic nie daje, bo my nie znamy biegle hebrajskiego, bo bym jeszcze może was zakłopotał. Jakbym zaczął tutaj słownik wyciągać hebrajski i szukać tych słów. To by Żydzi nam mogli udowodnić, że oni znają biegle język hebrajski, jak tam w oryginale jest, jakie to jeszcze ma odniesienie. Ale na pewno Biblia nie pokazuje obrazu, który jakby człowiek jest nienaganny sam w sobie. I teraz, kiedy jest to proroctwo Izajasza, które jest najpierw proroctwem o Chrystusie, bo tak musimy to czytać. To jest proroctwo o Chrystusie najpierw. Izajasz, ewangelista Starego Testamentu, 700 lat przed wydarzeniami, dokładnie w szczegółach opisuje służbę Jezusa Chrystusa. I później ewangeliści mogą, tutaj jest na to odnośnik Mateusza, Marka, Łukasza, proste pisać, a to się stało, aby się wypełniło to słowo. I kiedy patrzymy na Jezusa w Ewangelii, cztery ewangeliści dokładnie pisują dzieje apostolskie, w których miejscach przywołują wydarzenia. A On chodził wszędzie, czynił dobrze. Niemniej, to nie była dobroć sama w sobie jako dobroć, bo były sytuacje, że wychodzi człowiek mówi, Panie Jezusku, zrób tak, żeby górki się wyrównały, dolinki się zapełniły, żeby jeden zabrać, drugim dać, jakoś tak zrobić, żeby nikogo nie skrzywdzić, a wszystkim dać. To się nie da. Powiedz bratu memu, żeby się podzielił majątkiem. I Pan Jezus w tej sytuacji mówi, a ktoż mnie tam ustanowił? To jak ty, Panie Jezu, nie chcesz tak wszystkim cukierki porozdawać? Nie chciałbyś tak wszystkim uszczęśliwić, tak temu w zęby, tamtemu w czapkę, komuś z kieszeni i tak dalej? Nie. W drugim miejscu to jeszcze można powiedzieć, nie jest takie naganne, no bo najedliśmy się wszyscy. Jak to super. Leżymy na trawce. Apostoł Piotr przynosi nam kawałek chlebka i rybki. I mówi, jedz ta ludzie, aż wam z gęby wypadnie. I tyle okruchu wypadło, że jeszcze 12 koszy dla teściowej zaniósł Piotr, żeby nie gorączkowała się i żeby spokojnie żyła. I starczyło wszystkim. No i super było. I my też tak byśmy chcieli. Tak sobie leżymy na trawce. Sam apostoł Piotr przychodzi i mówi, masz, jedz. A ty jesz, jeszcze ci z buzi wypada. Super, ja bym tak chciał. Żyć, nie umierać. No i mówią, to co robimy z Pana Jezusa Króla? Króla,
niewolnika naszych potrzeb.
Głosujemy wszyscy za! Tak! Jezus będzie naszym królem!
Pan Jezus nie chce brać udziału w tej elekcji. Chowa się, ucieka. Bohater ucieka. Dobrodziej ucieka.
Musimy rozpoznać drogę Bożą, abyśmy nie dali się zwodzić w różne takie skrajności, które chciałby diabeł, przeciwnik duszy ludzkiej, przez zwiedzenie nawet do wierzących przyjść. Musimy być tego świadomi, ponieważ my jesteśmy w procesie wzrostu wiary, wzrostu miłości, wzrostu wszystkiego, co rośnie wzrostem Bożym. I ostatnio dotykaliśmy tematu miłości. Tu brat znowu nas prowokował do tego tematu miłości, jakby nas wyróżnił nad Warszawę. Ja przy okazji powiem, że często jest to kwestia mentalności regionalnej. Ja byłem sam w Warszawie 5 lat na studiach. Często do Warszawy też później jeździłem. Warszawiacy, oni są jakby inaczej uformowani, jeżeli chodzi o kulturowe sprawy, czy jakby inne sprawy. To są po prostu ludzie jakby w Warszawie, to oni nie wchodzą w takie zaściankowe relacje, jak my tu na wschodzie potrafimy, że pirogi zjemy razem i po prostu razem tak po prostu, no. Po prostu warszawiacy, jak nawet grillują razem, to po prostu tak wielkopańsko. Tak całkiem inaczej. No bracie, musisz rozumieć, że my ty jesteś też z Bułdapi, my z Lubelskiego, że warszawiacy to są warszawiacy. To jest Warszawa, no to jest stolica, to jest wielkie państwo. Ja tego też trzeba im przebaczać, no bo po prostu przebaczanie uwalnia ludzi do poprawy. Nasze przebaczanie daje szansę innym wzrastać. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy jedni drugich znosili. Dlatego to, co było proroctwo o Chrystusie, ono jest również naszą zasadą. Ono jest tą zasadą, do której my chcemy się dostosować, naśladując Chrystusa. Zasada jest taka, ponieważ jest opis proroczy. Oto sługa mój, którego popiera, mój wybrany, którego kocha moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo, nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swego głosu. Czci nienadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. I kiedy ewangeliści opisują Jezusa, wszyscy podkreślają Jego postawę sługi. I cała Ewangelia Marka właściwie jest w tej tonacji napisana. Nawet w pewnej symbolice jest oddany Marek jako wół, sługa. Jakby Jezus jako sługa. Ewet Jahwe, sługa Pana, sługa Jahwe. I później Paweł, tłumacząc, myślę, że to jest Filipianom, nie? Tłumacząc osobę Chrystusa i ucząc nas coś z tego, mówi w drugim się do Filipian od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tego też Bóg wielce go wywyższył. I obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana na niebie i na ziemi pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tekst klasyczny w dyskusji z ruselitami, którzy odmawiają boskości Chrystusowi. Tekst, który wprost pokazuje, że On był w postaci Bożej. Że On jest tym Synem, który odbiera chwałę, cześć, uwielbienie po prawicy Ojca. Dla nas jest to proste, że my wyznajemy Jezusa Panem. My nie wyznajemy żadnego innego imienia, przez które mamy przystęp do Ojca. No tylko przez imię Jezusa przystępujemy do Ojca. Niemniej w tym momencie podkreślmy kolejny aspekt, który stąd płynie. Oprócz teologicznych elementów, opisu osoby Chrystusa. Takiego bądźcie względem siebie usposobieni. Stąd można postawić śmiałą, nawet można powiedzieć szaloną tezę, że nikt z nas, ja o sobie to mogę śmiało powiedzieć, i myślę, że powinniśmy wszyscy powiedzieć nikt z nas. A jeżeli ktoś inaczej myśli, niech się poważnie zastanowi, czy czasami
nie jest przed upadkiem. Pycha idzie przed upadkiem. Że powinniśmy wszyscy powiedzieć, nikt z nas nie udowodnił postawy sługi do tego stopnia, jak Jezus. On, władca wszechświata. On, stworzyciel wszystkiego, co zostało stworzone. Człowiek jest jakąś tam małą częścią stworzenia. Jak tam byłem w Szczecinie, jak ktoś powiedział jedno takie zdanie. Bo wiesz co? Człowiek ma liczbę 6, bo 6 dnia został stworzony. Biblia ma 66 ksiąg kanonicznych. Ale jeżeli człowiek literalnie czyta Biblię, ma 666. A wszyscy wiedzą, że to jest symbol antychrysta. Dlatego bez postawy pokory to my nie możemy w ogóle zacząć tematu i w ogóle nie jesteśmy w temacie naśladowania Chrystusa. Możemy stworzyć religię. Pamiętajmy, że Lucyfer szedł na nabożeństwo. Szedł ze swoimi instrumentami. I będąc na tym nabożeństwie, zaczął sobie myśleć, jaki jestem piękny. Jak ja świetnie gram. Oj, żeby tak mnie zagrali. Żeby mój tron ponad gwiazdy Boże. Dlatego pycha idzie przed upadkiem. Dlatego słowo mówi czujniej niż wszystkiego innego. Niż konta bankowego, niż kieszeni swoich, niż czegokolwiek, marynarki. Co tam dla ciebie jest cenne? Żony, dzieci. Bardziej niż wszystkiego innego. Trzesz, pilnuj. Serca swoje. Bo serca przychodzą. Myśli. Z serca płyną impulsy. I zawsze serce, ono jest źródłem. Albo z tego serca popłynie chwała dla Boga, albo z tego serca zrodzi się kolejny kult antyboski. I on może być na początku bardzo mały. I to brat dał nam obraz proroczy. Powinniśmy się tym obrazem zastanawiać. Ponieważ ten obraz proroczy, który on nam dał, nie był tylko, żeby on czas nam zajął i przesunął moje zastosowanie. Tego, co może czekacie, je skończę. Skończę jakby za 15 minut, bo jakby chcę wyczerpać temat. Nie mam innej możliwości, ale jak ktoś musi iść do domu, to wiadomo, że może iść do domu, bo to wcale nie, nikt tylko siło nie trzyma. I rozumiemy, i nie ma problemu. Ale mówię, ten obraz proroczy, który był pokazany nam, on pokazał również tę zasadę. I dzisiejsze nasze zgromadzenie niosło te elementy. I to jest to, czego pragniemy. Żeby Duch Święty był scenarzystą naszych zgromadzeń. I ciekawe jest, że Bóg daje i świadectwa, układa, które my wcale tu nie uzgadniamy z nikim, jakby nikomu się nie każe coś mówić tak i tak. Nawet czasami to ktoś jakby mówi może za dużo, ale też to zniesiemy, bo chcemy uczyć się tego klimatu. Bo ja jestem przekonany, że jak osiągniemy klimat wolności Ducha Świętego, to wszystko inne już nie będzie nas obawiało. Bo gdzie jest wolność dla Ducha Świętego? Tam jest chwała Boża. A jak jest chwała Boża, to ja wcale nie muszę kłaść rąk na kogoś, on będzie uzdrowiony w to miejsce. I po prostu człowiek potem mówi, coś niezwykłego. Ja przyszedłem taki, czy ktoś będzie opisywał swoje utrapienia, czy coś będzie jakiegoś fizycznego. I za tym tęsknimy. I o to się modlimy. I ja się o to modlę. Mówię wam, kochani, szczerze. Jak nawet jestem w tej swojej teraz tam samotni, 300 czy tam 400 km tutaj od was, też się o to modlę. I już było wiele proroctw też w tym kierunku. I teraz chcemy współdziałać z tymi proroctwami. Bo są te różne dyskusje, kto jest prawdziwym apostołem, kto jest fałszywym. Ale jeżeli by być tym prawdziwym apostołem, to nie tylko żeby mówić, że się jest apostołem, ale żeby te znaki i cuda towarzyszyły. I nie teraz, żeby te znaki i cuda towarzyszyły dlatego, żeby towarzyszyły. A żeby imię Pana Jezusa było uwielbione. I to nam się marzy. O to się modlimy. I może jesteśmy marzycielami, ale ja chcę być takim marzycielem, aby oglądać Kościół pełen chwały, pełen mocy. Aby każde zgromadzenie, nawet nie będzie dwie babcie,
Niech nie będzie dwoje, jak mi się wydaje, niepozornych ludzi. Ale niech to będzie zgromadzenie dwóch ludzi połączonych w Duchu Świętym, którzy zbudują tron Boży. A jak zbudują tron Boży, to Bóg objawi się w mocy. I o tym Bóg mówił do Żydów. Ale nie chcieli słuchać. Nie chcieli słuchać. I można powiedzieć, ponieważ nie nawrócili się do Chrystusa, tego była zasłona na ich sercu. Ale Chrystus na końcu mówi do kościołów Azji Mniejszej. I mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Bo kto nie będzie słuchał, nawet ze świętych Pana Jezusa, z chrześcijan. Mówi, no, wypluje Jezus. Odejmę z działu Jego drzewa żywota. I teraz my tu nie chcemy nikogo straszyć, ale powinniśmy się sami napełnić bojaźnią Bożą, aby z bojaźnią i zedrzeniem zbawienie swoje sprawować. Dlatego każdy, kto idzie, niech baczy, jak idzie. Kto stoi, niech baczy, jak stoi. Kto biegnie, niech baczy, jak biegnie. Aby nie tak na oślep, aby tak, nie tak w kółko Macieju, czy jak to powiedzieć, nie wiem. Tylko żeby tak celnie uderzać. Żeby tak dokładnie. Droga pańska jest prosta. Nawet głupi na niej, mówi Izajasz, nie zbłądzi. I pójdzie nad nią ślepy. I głuchy pójdzie. Jak on może iść? Ale pójdzie, kiedy będzie podążał tą drogą, którą Pan ustanowił. Dlatego o Jezusie było powiedziane, powołałem Cię sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i czynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością do narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wrócił więźniów zamknięcia, zwięźnia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja Pan, takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu. Jak już chcą rozsadzić Ci, ja Jahwe, a tak jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu innemu, ani mojej chwały bałwanom. I to jest proroctwo o Chrystusie. I my, którzy mamy doświadczenie Chrystusa, doświadczyliśmy tego, że On ujął nas za rękę. W pewnym momencie On wziął ster naszego życia w swoje ręce. I my mądrzy jesteśmy, kiedy mówimy jak Piotr. Oto jestem. Idę za Tobą. Wyciągam ręce. Pan Jezus dał apostołowi Piotrowi pod koniec życia, w końcu Ewangelii, Jana, czytamy o tym, pewien obraz. Wyciągniesz ręce, a inny Cię poprowadzi. I nawet tam, gdzie nie chcesz. I Piotr jest też przykładem tego, że on nie chciał wcale iść do domu Korneliusza. On absolutnie nie chciał się ruszać z tego miejsca. Miał swoją wygodną łódkę. Miał swój mały biznesik. I jeszcze nawet po zwrotaniu mówi, idę łowić ryby. A wnosi mi to apostolstwo. A wnosi mi to wszystko. Co to mi źle tutaj w mojej łódce? Idę łowić rybki. Ale Bidaczysko całą noc się starał. A sieć pusta. Ale na słowo Jezusa została napełniona. I to uczyło Jego, uczy nas, że kiedy oddajemy się w Pana ręce, On nas strzeże, On nas zaopatruje, On wszystkie nasze sprawy rozwiązuje. I te świadectwa, które przywołujemy, one mają to poświadczyć. Ktoś został uzdrowiony, ktoś został uwolniony, chłopaka wypuścili z kicia. Wszyscy mówili, co ty, młody, marzysz. Jak Pan zechce, wypuszczą. Pan zechce, wypuścili. Dlatego mamy świadectwo. Ci z nas, którzy chodzą z Panem, mamy świadectwo. Kto nie ma świadectwa, niech zacznie chodzić z Panem. Będzie miał swoje świadectwo. I to jest proste, jak 2+2. Kiedyś to mówiłem. Znowu to może powtórzę. Pan do Ciebie przemawia. Zajmij się ubogimi. Ty się kłopoczesz, jak to zrobić. A to jest proste. Zajmij się najpierw jednym ubogim. A potem książkę napiszesz, jak to było. I to już mówiłem, a znowu powtórzę. I potem nas możesz mówić do telewizji i tak będziesz, tak trochę nawet się będziesz żenował, bo już, no, tak na początku to jedno łóżko znalazłem gdzieś stare jakieś, przy jakiejś starej szopie i tak no, jakoś ciocia dała Frania kawałek kosa, a druga ciocia Basia dała kawałek poduszki. No i tak zaczęliśmy. No i już teraz mamy międzynarodową sieć.
I wszyscy kręcą, jakby kamerzyści się nadążają, a ty opowiadasz, już mam oddział w Hiszpanii, już mam oddział we Włoszech, już jadę na Ukrainę. Co, jak to? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a nie do modlitwy, dokąd dojdziemy. Bo my jesteśmy w tym procesie wzrostu. Bo my jesteśmy w procesie wzrostu wiary, w procesie wzrostu miłości. I kto pozwala Bogu dolewać tej oliwy do tego swojego dzbanka, to będzie i więcej, i bardziej płonął. A kto pozostaje pustym dzbanem glinianym, to jest jak cymbał brzmiący. Jeżeli nie ma miłości, mówi Paweł, tak cymbał. Taki pusty dzban. Jak stukniesz, to bum! I pusto w środku. Ale jak jest w środku oliwa, to możesz nawet i kołysać tym, to płonie. To się nie da zniechęcić. Będą zniechęcać. Musimy rozumieć, że zniechęcali zawsze. Żydów to tak skutecznie zniechęcali, że na każdym miejscu ich zniechęcali. Jak trafili do Egiptu, to cały Egipt na nich. Potopimy waszych chłopców. Wymordujemy wszystko. Zgwałcimy wszystkie kobiety żydowskie. I nie tylko to było w Egipcie. Przyszli Asyryjczycy, przyszli Babilończycy. I o tym też mówi tutaj prorok. Ale jakie jest doświadczenie Izraela, które dla nas jest pewnym świadectwem? Bo powiedziane było, wy jesteście moimi świadkami. I dzisiaj, kiedy my spędzamy czas, aby czytać tą żydowską Biblię Starego Testamentu, to odkrywamy świadectwo z historii Izraela, jak Bóg prowadzi wierzącego człowieka. Dlatego warto czytać tą żydowską księgę. Niektórzy mi w Polsce mówią, panie, tam, to żydowskie historie. Niech pan polską historię czyta. Ja mówię, o czym? O słońcu, o ofiarach dla słońca, jak dzieci mordowano, jak kobiety mordowano. Musimy wiedzieć, że Słowianie mieli zwyczaj. Umarł dziadek, a miał młodą babkę. To ją spętali i na stosie ją schajcowali razem z nim, bo jego zwłoki palili i babkę mu spalili razem z nim. I to jest polska historia. Ja takiej historii nawet nie chcę czytać, bo w głowie boli. Żałość bierze człowieka. A jak czytam Stary Testament, to widzę Boga objawionego w działaniu. A kiedy czytam Nowy Testament, to już wszelkie bariery zniknęły. Nie ma Żyda ani Greka. Ale kto jest w Chrystusie Jezusie, nowym jest stworzeniem. Dlatego czytamy tą księgę, czytamy te świadectwa. Jak Pan wybawiał, jak Pan wybawia, jak będzie wybawiał. Dlatego nosimy to miano, świadkowie Jezusa Chrystusa. Bo Pan powiedział, otrzymacie moc Ducha Świętego, a wy byście byli świadkami. Ale gdzie jest problem? I był problem z Żydami i może być problem u nas. Problem jest oglądaniem się do tyłu. Kto przykłada rękę do pługa, nie może oglądać się wstecz. Ja jestem chłopskim synem też troszkę, bo tam mam swoje różne korzenie, ale jakby chłopskie też mam. I orałem końmi. Nie wszyscy dzisiaj końmi orzą, ale ja będąc takim małym chłopcem, musiałem końmi orać. I jeszcze orałem pługiem jednoskibowym. I taki mały chłopczyk. I ten pług mi wyskakiwał. A miałem taką kobyłę jeszcze narowistą, a ona mi się jeszcze buntowała. Ja strasznie klołem na tę kobyłę. Oj, przebacz, Panie Boże, ale klołem jest tej ziemi. Na czym świat stoi? Klołem. A biłem tę kobyłę. Ale to nic nie pomagało, bo ojciec mnie sprawdzał, czy jest rola zaorana. I pamiętam jedno doświadczenie, że jakbym tylko pozwolił puścić te figi, to mówi brat, podpowiada mi, te figi. Rączki od pługa. I Bóg wyskoczy. A jakbym się tak jeszcze oglądał do tyłu, to ta kobyła by ten pług wywróciła i poszła jeść siano. Ja musiałem pilnować tego pługa. Tak musiałem czujnie go pilnować. Odpowiednio go tam podginać, bo czasami on na kamieniu wyskakiwał. Trzeba było tak, żeby go poderwać do góry, żeby on tam się wbijał. Pilnować, żeby mi się to nie skrzywił. Na kobyłę trzeba patrzeć, żeby też dobrze tam mi ciągnęła. To była praca, mały chłopczyk. Mogłem sobie płakać, ale to nic nie pomagało. Trzeba pilnować pługa. Zasada z tego jest. Patrz, co Bóg czyni. A nie oglądaj się ciągle wstecz. Jak zaczniesz się oglądać wstecz, to nawet to, co początkowo było dobre, Zacząłeś orać na tamtym końcu. Było to dobre. Ale teraz masz dalej orać. Już dalej idziemy. Nasze doświadczenie, historia jest dobra, że jest dobra. Ale to nas nie zwalnia z podążania tam, gdzie Pan nas prowadzi. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdy Duch Święty do nas mówi. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. A na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa? I głuchy, jeżeli nie mój posłanie, którego posyłam? I to nie jest mowa o Chrystusie. To jest teraz ostrzeżenie dla nas. Abyśmy się nie stali takim głupim sługą. Ale naśladując Chrystusa, byli mądrym sługą. A Pan ciągle czyni rzeczy nowe. I mnie też to się nie zawsze podoba. Bo to nie jest takie wcale łatwe. Do tego tak się ładnie mówi, ale jak już do tego dochodzi, to to boli. I pamiętamy Eliasza. Cudownie było. Leży sobie nad potokiem. Leci gawron czy wrona. On rozdziawił buzię i mu wpadło mięso. Ha, ha, jakie smaczne było. Przyniosły wrony czy gawrony mięso Eliaszowi. Nachylił się rączko czy tam wanuszkiem ze strumyka, napił się. Huh. Halleluja! Pan jest dobry. O, słodki Jezu. Jak ja lubię być dzieciątkiem w rodzinie Bożej. Ale czasami Pan tak potrząsa czymś. Dlaczego On to robi? Czy On jest zły? Nie, On podnosi poziom wiary naszej. A wiara to jest zawsze oglądanie tego, co jest niewidoczne. Najpierw oglądał niewidoczne gawrony, wreszcie przeleciały. Ale najpierw były niewidoczne, a potem przeleciały. Jak już się w tym wyćwiczył, Pan mówi, zmieniamy metodę, pogłębiamy zasadę. Będziesz żył przez wiarę. Ktoś mnie się zapytał niedawno, jak ty żyłeś do tej pory? Ja mówię, przez wiarę. A żona pracowała. Pracowała, dzięki łasce Bożej, ale to też nie starczało. Bo były większe wydatki. I opowiadałem, jak do Chin jechałem, jak do Hiszpanii jechałem. Przez wiarę. Pamiętacie, jak to było z tą Hiszpanią? Tu obóz był. Młodzież jechała do Warszawy. Trzeba im było 2000 złotych. No oni nazbierali. Duch Święty mówi do mnie, dawaj, pastorze. Panie Jezu, właśnie jadę do Hiszpanii. Nazbierałem 2000 na paliwo do Hiszpanii. Droga daleka, stary samochód. Też się różnie może zdarzyć. Skodośmy jechali starym samochodem. Już tak zawsze starymi na razie jeżdżę. I kochani, daj te pieniądze. Jakoś dałem. Sam się dziwię, ale dałem. Ale droga do Hiszpanii daleka. Ale dojechaliśmy do Niemiec. I tam miałem być w zborze. Ale jak już tam przyjechałem, się okazało, Niemcy mnie nie chcą. I liczyłem, że jak tam będę, to coś może któryś Niemiec poczuje się parę marek tam, wciśnie w kieszeń i dojadę do tej Hiszpanii. I tak sobie po ludzku kombinowałem. A pierwsza wersja, nie chcą Niemcy. Co to będzie? Droga daleka. I jak wrócić do mamy ciężko i dalej pojechać ciężko. I test. Przechodzimy testy. Chcemy wzrastać w wierze, pozwólmy Bogu nas testować. Ale ostatecznie było tak, że Pan mówi, idź na nabożeństwo. Ja mówię do tej mojej Polki, tam, która tam jakby to organizowała, mówię, idę na nabożeństwo. Po co pójdziesz, tam cię nie zapraszają. Idę na nabożeństwo, mogę przecież. Kochani, ale ta historia może faktycznie będzie interesująca dla Was i dla przekazu, tak, który pójdzie w Polskę, w świat. I tego dnia na tym nabożeństwie był oczekiwany pewien pastor kościoła zrządkowego. Zapomniałem miejscowość. Mogę przekręcić nazwisko, a boję się, że będziesz na kasetę, żeby tego brata nie urazić. To bardzo szlachetny brat. On prowadzi pracę pańską tam na zachodzie Polski. I on biedactwo, no, budował kaplicę. No i za mało w Polsce nazbierał. A okna trzeba było wstać, bo zima szła. I przyjechał do tych Niemców w nadziei, że tam mu coś dadzą. I wszystko ładnie szło. On takie dobre słowo przygotował. Ale ja mówię łajza tłumacz. Czasami jest łajza tłumacz. Albo nie wiem, co to było. To był Polak, który już tam 18 lat mieszkał. Znał biegle niemiecki, biegle polski znał, bo nie zapomniał. I ten kaznodzieja tak starał się to tak, wiecie, mądrze, bo to zajęcia mądrości. Mówi, Bóg buduje swój kościół. I my budujemy, ale zima nas zaskoczyła. I okna chcemy wstawić. I idziemy dalej. I jest okno na świat w Chrystusie Jezusie. A na końcu się mówi, miejscowy wychodzi, mówi, słyszeliście, że buduje kaplicę. Słyszeliście, że okien nie mają. Słyszeliście. No to piszcie czeki. I to by było mądre. A ten tłumacz spaprał robotę. Kaznodzieja głosi, a on tłumacząc, co je?
Bracia i siostry, trzeba dać 6000 marek.
A oni wszyscy od razu już tak się skulili. Co to będzie od razu? Jeszcze nie rozpoczął, już nas ogolił. No i ten kaznodzieja tak się pomęczył 10 minut. W pamięci duchowej on to wyczuł. A jeszcze bieda była, bo na sali siedziało połowę ludzi, którzy znali polski i niemiecki. To my wszyscy patrzymy, co to się dzieje. Ten głosi, ładnie głosi Polak. A ten tłumacz psuje robotę. Drugie jakby poselstwo i tylko dawać. No nikt tego nie lubi, nie? Kto z nas tak przychodzi? Człowiek mówi, doj. Nawet pijany jest taki biedny, to ty też jak patrzysz, muszę, człowiek też jakaś kobieta, dałby 2 złote. A ja już jej wcześniej dałem nowy testament w koninie. Modliłem się o nią. Widzę zawiana, nie wstydzimy, to nie dam, bo jeszcze sobie doprawi, jeszcze umrze, jeszcze będę winien, że pójdę do piekła. Więc my tak nie lubimy takich scen, nie? I to samo było tam. I ten biedny kaznodzieja już załamał się. Po 10 minutach skończył kazanie. A u Niemców, tak musicie wiedzieć, jest porządek. Jeżeli kaznodzieja ma 40 minut, to ma 40 minut. Program to jest program. Porządek. Ordnung muss sein, Niemcy mówią. To niemieckie doświadczenie. Także jak ktoś jedzie do Niemiec, to musi być punktualny i czasowy i pilny i tak dalej. Bo inaczej to po prostu bardzo tam jedziesz. I kochani, ten kaznodzieja się załamał i skończył. Ale przywiózł z sobą takiego młodzieńca, który grał na organach. No i jakoś tam chcieli tę sprawę załatać i mówią, no to teraz on zagra jakąś pieśń. No bo się czasu tyle. No i ten biedactwo leci szybko, bo to tam czasu nie mają szybko, bo Niemcy czekają, rozkłada. A ja siedziałem tam z tyłu, gdzieś on tylko tam gdzieś też z tyłu siedział najpierw. I tylko tak podleciał pode mnie i klepał, mówi, chodź, mówi, przetłumaczysz moje słowa pieśni. Bo już temu nie ufał temu tłumaczowi, co on znowu tam wycuduje ten tłumacz. Ja sobie myślałem, tłumaczysz słowa pieśni? To nie jest tak łatwo, ja nie wiem tego niczego. No ale prosi brat, ja jestem sługą, to idę. No i on tam, zanim zaśpiewał i wyświetlał po polsku, nie ma po niemiecku, po polsku, chciał powiedzieć, co on śpiewa, ale połowa sali tak widziała, co on śpiewa, ale chciał na tej drugiej części na niemiecki objaśnić, co on śpiewa. No i bardzo mądrze to było, bardzo dojrzale. Chwała Bogu i też niech Bóg błogosławi tego muzykanta. I ja tłumaczę. No i w pewnym momencie dotknij mnie, Panie. I za nic nie mogę sobie przypomnieć, jak to jest po niemiecku. Ale przypomniałem się po angielsku, wytaczmy go. Do dzisiaj pamiętam, wszyscy będziecie wiedzieli. Berühre mich, Herr! Dotknij mnie, Panie. Berühre mich, Herr! Pamiętacie już teraz wszyscy, nie? I podpowiedziała mi Niemka. Jakoś wybrnąłem z tej całej sprawy i wszyscy zadowoleni, bo dokładnie przetłumaczone wszystko, co trzeba, tak jak trzeba. No i ja sobie siadłem. Moja rola się skończyła. Ten gra, muzyk. I siedzę sobie. Stał pastor.
Widzimy, że jeszcze mamy tutaj troszeczkę czasu. No i mamy brata z Polski, który też jest pastorem. No to poprosimy brata, żeby też przekazał Słowo Boże, pozdrowienie.
Nie chcieli najpierw. Duch Święty zrobił miejsce. Ja się tego nie dotykałem, współczułem temu w kaznodziei. No później dali mu te 6000 marek, nie bójcie się, dali mu. Bo i tak mieli mu dać. Ja wstałem. Nie byłem przygotowany specjalnie, ale miałem tego samego dnia o 13 po rosyjsku głosić Słowo Boże dla Niemców w Hanowerze. I było 400 osób. Piękne nabożeństwo. Będę pamiętał długo to nabożeństwo. I sobie myślę, no to jak już tego, to prawie ten tekst. I to 4 rozdział Ewangeliana. Rozmowa Pana jest o samotanką. Ale nie byłem przygotowany. I tak trochę byłem zaskoczony, że tu, Tu najpierw się módl, tu potem tłumacz tego muzykanta, teraz już głoś. Już cały program jakby zapełniłem. Wszystkim już wybrałem udział. No i dobra. Sługa Boży wychodzi i służy. Na każde zawołanie. No i wstałem, przeczytałem ten tekst Biblii. Po niemiecku już tam odczytałem. Oni byli dla mnie pobożliwi, każdy miał swoją Biblię, ale czytaliśmy po niemiecku. Słowo Boże. A potem może dwa zdania powiedziałem. Tego typu. Może my z Polski jedziemy do Hiszpanii, bo marzy nam się. I jakby się tu dostać do Maroka? Bo my w ogóle mamy w Polsce tęsknotę od dawna, żeby rozwalać imperium islamu i budować Królestwo Boże. Bo coś takiego powiedziałem. I siadłem, koniec mojego kazania i już potem patrzę, już zaraz będzie 13, tam muszę dalej jechać, bo tam drugie jest nabożeństwo. Siadłem sobie. A po mnie wszedł ten miejscowy pastor. To nie wiedziałem, czy on Reinhard Bonnke, czy bomba tu spadła na ten zbór. Jak on tam zaczął? Jak zaczął głosić słowo? Ogień z nieba! Ludziom aż parzy w tyłki na krzesłach. Co my tu siedzimy? Już Polacy przed nami pojadą! A my, bogaci Niemcy, zostaniemy w domu. Jak on ich tam, kochani, poruszył. Ogień! Przebudzeniowe nabożeństwo! Ja sobie myślę, Boże, jakaś kto to zrobił? Tak najpierw to było tak... Ma bracia i siostry, śpiewamy starą piosenkę i programu się trzymamy. Koniec był przebudzeniowy! Ja już miałem iść do domu. Krzyczą za mnie. Halt! Stój! Coś się stało, czym zawiniłem. Leci, macha kopertą. Oddaję, co dałem młodzieży. Pojechałem do Chin, do Hiszpanii. Widziałem działanie Boże. Ale teraz Pan mówi, ale teraz będziesz znowu oglądał działanie Boże. Jak to będzie? A no jeszcze żona w tobą pojedzie. To co będzie, słyszymy ją? To jak to będzie? Że tu wcześniej żona pracowała. Żeby rachunki opłacić. A Pan mówi, a no teraz się przetestuje. Chcesz być jak żona ty apostoł Piotr? To cię przetestuje. Pojedziesz z żoną. O, to się nie mieści w głowie. Ale teraz to jest test dla mnie. Wy tutaj się zastanawiacie, jak to będzie. Ja Wam mówię teraz publicznie. Żona ma znowu wszędzie jeździć. Żona nie będzie pracować w szpitalu. I wy się tym zastanawiacie. Ja Wam mówię się jakby proszę. Ale to dla mnie też mi się nogi uginają. Jako człowieka. Rachunki są. I nie jedno mieszkanie, dwa. Bo żona ma mieszkanie w Koninie, które nie może tak stracić, bo to byłaby głupota. Małe to małe, ale zawsze jest. No i córka ma mieszkanie, które musi mieć córka. I teraz masz dwa mieszkania, musisz opłacić. Przecież żona pracowała, teraz musisz żonę zwolnić. I masz jechać do Hiszpanii. Dadzą, nie dadzą. A ty masz jechać. I tak dalej. I to jest mój dylemat. A ty możesz mieć swój test. Ale zasada jest jedna. Jak chcesz iść za Panem i chcesz oglądać Jego cuda, to nie wolno ci się wstecz oglądać. Bo Pan czyni rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Czy jesteśmy ślepi? Czy jesteśmy głusi? A może jesteśmy ślepi? To Pan jest mówi, radzę ci, namaść sobie maścią oczy. Jaką maścią? Maścią Jezusa. Maścią wiary w Jezusa. Tego, który jest pośrednikiem przymierza, który obiecał, będzie szedł przez wodę, będzie szedł przez ogień. Panie Jezu, to niemożliwe. Tak, to było możliwe. Trzech młodzieńców wrzucili do pieca. Piec był tak rozpalony, że ci, którzy nieśli, spalili się. A ci, którzy byli wrzuceni, nawet ich sąd nie ogarnął. I król tak patrzy. I patrzy królisko. I mówi, trzech wrzucili. A kto to ten czwarty? Kto to ten czwarty? Kto to był ten czwarty? I ten przekład warszawski kłamie. To nie był anioł. Biblia Gdańska dobrze tłumaczy. To był Syn Boży, Jezus Chrystus, który przyszedł do pieca. Jezus Chrystus jest w stanie przyjść do tego pieca. Jezus jest w stanie przyjść do Twojej topieli. Jezus się stanie. Ale zasada. Lud to, który se stworzyłem, będzie zostawał moją chwałę. Lud, który se stworzyłem, będzie podążał za moim zakonem, który jest wielki. Jego zakon jest wielki i sławny. Ale on wtedy się spełnia nie jako litera 6-6, bo szóstka ludzka i księgi bliżej się 6, tworzą 666, powiedział ktoś. I to jest antychryst. I możesz być antychrystem. Co to jest antychryst? Inny Chrystus. Przeciwnik. Musicie wiedzieć, że każdy ksiądz katolicki to jest inny Chrystus. Bo on przyjmuje po łacinie nazwę Alter Chrystus. Inny Chrystus. I on wychodzi za ołtarz i mówi, ja składam Chrystusa w ofierze. Ja mu rozkazuję. Dlatego księża katolicy są antychryści. Bo jest inny Chrystus. Głoszą innego Chrystusa. Alter Chrystus. Inny Chrystus. Jest to po łacinie, jest to ich miano. I możesz też, i ja mogę też, połączyć swoją szóstkę z tymi 66 księgami według swojego widzimisię i stworzymy kolejny system antychrysta. Ale kiedy będziemy podążać za Duchem Świętym, kiedy będziemy wzrastać w wierze, wzrastać w miłości, wzrastać w mocy, będziemy szli